W naszym programie czas na południowe wydanie wiadomości. Dostawy gazu do Polski były wczoraj niższe o 45% od zamawianych, podało dziś PGNiG w komunikacie. Deficyt gazu spółka obserwuje od niedzieli, gdy zmniejszono dostawy o 20%, a w poniedziałek o 25%. Dziś w sprawie ograniczenia dostaw gazu w polskim górnictwie naftowym i gazownictwie zebrał się sztab kryzysowy. Po jego zakończeniu spółka wydała komunikat. Podała w nim, że wczorajszy deficyt dostaw o 45% był obserwowany na połączeniach międzysystemowych w Drozdowiczach, czyli dostaw z Ukrainy i dwóch pozostałych z kierunku białoruskiego. Spółka podała, że zgodnie z kontraktem jamalskim PGNiG ma prawo odbierać ilości mniejsze bądź równe maksymalnej dobie kontraktowej. Wolumeny zamówione przez PGNiG były mniejsze od ilości maksymalnych, czyli zgodnie z kontraktem. Mimo to nie zostały zrealizowane przez Gazprom Eksport. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że ograniczanie dostaw gazu to najprawdopodobniej polityczna presja ze strony Rosji na odbiorców gazu w Europie Zachodniej.
Czy sytuacja jest w tej chwili groźna dla polskich odbiorców? Jeszcze nie, dlatego że te dobowe nierealizowane dostawy, one mogą być oczywiście doraźnie kompensowane w systemie przez PGNiG, przez gaz system z magazynów, które są zapełnione. Ale gdyby ta sytuacja się przedłużała, w szczególności gdyby ten problem się zaostrzył do maksymalnych rozmiarów, czyli przerwane zostałyby dostawy gazu do Polski zarówno przez Ukrainę, jak i przez Białoruś, to docelowo Polska będzie miała deficyt 5 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest takie 5 miliardów, które powinno być dostarczone do Polski w przypadku kryzysu przez gazoport w Świnoujściu, a jego budowa jest opóźniona z powodu niewydolności rządu Donalda Tuska.
PGNiG zaznaczyło, że trwa wyjaśnianie przyczyn zmniejszenia dostaw gazu z kierunku wschodniego, w szczególności czy mają one charakter techniczny czy handlowy. PGNiG nie otrzymało do chwili obecnej żadnej informacji ze strony Gazpromu o powodach zmniejszenia dostaw gazu do Polski. Za niespełna 2 godziny prezydent Bronisław Komorowski przyjmie dymisję premiera Donalda Tuska i Rady Ministrów. Tusk od 1 grudnia będzie pełnił funkcję szefa Rady Europejskiej. Dziś posłowie opozycji pytali w Sejmie o okoliczności powołania polskiego premiera na to stanowisko. Pojawiły się bowiem doniesienia, że Donald Tusk zgodził się na ograniczenie dotacji socjalnych dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W zamian miał uzyskać poparcie brytyjskiego premiera Davida Camerona, mówi poseł Adam Kwiatkowski.
Czy takie rozmowy miały miejsce? Czy w trakcie negocjacji były poruszane sprawy, które mogą skutkować zmianą praw i zmianą sytuacji Polaków, którzy mieszkają w państwach Unii Europejskiej? Czy takie rozmowy były prowadzone z premierem Cameronem, czy były prowadzone z innymi szefami rządów?
Odpowiadając na pytanie, Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, powiedział, że w trakcie wspomnianych rozmów, negocjacji, spotkań nie zapadły żadne decyzje ani uzgodnienia dotyczące sytuacji Polaków mieszkających poza granicami państwa na terenie Unii Europejskiej. Decyzje ani uzgodnienia nie zapadły, ale rozmowy były. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zapewnia jednak, że nie mają one wymiaru nieformalnego.
Jest pewnym ciągłym tematem w rozmowie z Brytyjczykami zagadnienie szczelności systemu zabezpieczenia społecznego tych krajów, tych państw, które przyjmują naszych obywateli jako obywateli podejmujących w nim pracę. Ten temat jest istotny w debacie politycznej, zwłaszcza brytyjskiej i holenderskiej, a z tym, że w zasadzie jedynie w brytyjskim wymiarze ma on wyraźne przełożenie na podejmowane przez rząd brytyjski kroki.
Mimo zapewnień przedstawiciela ministra spraw zagranicznych, obawy nie pozostają nierozwiane. Kontekst brytyjski pojawił się bowiem podczas afery taśmowej. Jeszcze wtedy Donald Tusk miał być przeciwny antyimigracyjnej polityce Camerona. Nagle jednak David Cameron widzi w nowym szefie Komisji Europejskiej ogromny potencjał. Jak stwierdził brytyjski premier, jest zachwycony, że Donald Tusk zwraca uwagę na obawy Wielkiej Brytanii w sprawie socjalnych zabezpieczeń imigrantów. Popierana przez Zachód opozycyjna syryjska koalicja narodowa oświadczyła, że jest gotowa do współpracy w walce z Państwem Islamskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przedstawił ostatniej nocy strategię walki z dżihadistami w Syrii i Iraku. Koalicja przypomniała, że od dawna apelowała o takie działania i ponowiła apel o wsparcie jej militarnego skrzydła, Wolnej Armii Syryjskiej. Apelujemy do Kongresu Stanów Zjednoczonych, aby jak najszybciej zatwierdził politykę prezydenta Obamy oraz zezwolił na szkolenie i dozbrajanie Wolnej Armii Syryjskiej, podkreślił szef koalicji Hadi Bara w wydanym oświadczeniu. Syryjska Koalicja Narodowa zrzeszająca opozycję w walce z reżimem prezydenta Bashara el-Assada i działająca w Turcji jest wspierana i uznawana przez Zachód i kraje Zatoki Perskiej, ale ma niewielkie poparcie w samej Syrii. Zamiast niej w kraju targanym od ponad 3 lat wojną domową dominują obecnie radykalne ugrupowania islamskie, w tym Państwo Islamskie oraz powiązane z Al-Kaidą Front al-Nusra. Państwo Islamskie, uważane za najsilniejszą i najbogatszą organizację dżihadystyczną świata, opanowało w ostatnich miesiącach znaczne obszary w Iraku i Syrii. Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na wschodzie i północy kraju. Deszcz na południu i w centrum, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie w województwach wschodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na południowym zachodzie do 20-21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny północno-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale, ciśnienie będzie powoli spadało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.